Witam, mówi Robert Kiyosaki. Chcę Ci podziękować za zakup książki Kto zabiera Twoje pieniądze. Tak jak obiecywaliśmy, powiemy teraz więcej o synergii czy skutecznym inwestowaniu z zastosowaniem wszystkich trzech rodzajów aktywów, a więc biznesu, nieruchomości i papierów wartościowych. Większość ludzi zna tylko papiery wartościowe, a więc głównie akcje i fundusze inwestycyjne. Niewielu rozumie potęgę, jaką daje połączenie biznesu, nieruchomości i papierów wartościowych. Myślę, że najważniejszą częścią tej książki jest wstęp. Opisuję w nim moje kontakty z pewnym dziennikarzem lokalnej gazety, który najwyraźniej nie znosi mojej książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. Przy każdej okazji czyni złośliwe uwagi na jej temat i kwestionuje prawdziwość informacji o wielkości zysków, jakie osiągam z moich inwestycji. W końcu do niego zadzwoniłem i powiedziałem: proszę pana, może zamiast wciąż krytykować mnie w prasie, zbierze się pan na odwagę i spotka z moim księgowym. Pokażę panu, jak osiągam te zyski z inwestycji, których osiągnięcie jest pańskim zdaniem nierealne. Spotkaliśmy się z nim i był na tyle miły, by obejrzeć to, co pokazał mu mój księgowy, ale to go nie przekonało. Wciąż nie rozumiał, jak mogę uzyskiwać aż tak duże zyski, zapewne dlatego, że sam inwestuje wyłącznie w fundusze inwestycyjne. Dla niego zakup takiego pakietu aktywów jest inwestowaniem. Dla mnie to najwyżej jedna z form inwestowania. Ja osobiście nie mam planu emerytalnego, nie potrzebuję go, nie pasuje do mojej strategii podatkowej. Unikam funduszy inwestycyjnych, gdyż bez ich pomocy potrafię uzyskać o wiele większe zwroty. Po wydaniu tej książki byliśmy oboje z Sharon Lecter w mieście, którego nazwy nie wymienię. Sharon mówiła tam na temat inwestowania w nieruchomości i tego, jakie zyski można z nich uzyskać w porównaniu z akcjami i funduszami. Jak to się często dzieje, nagle ktoś podnosi rękę i zadaje dość niemądre pytanie, kwestionując wyniki, które przedstawiała. Więc teraz Sharon, księgowa i piątkowy student, opowie nam, jak to jest, kiedy inny księgowy i piątkowy student kwestionuje jej zwroty z inwestycji.
Tak, na tym seminarium mieliśmy dosyć sporo księgowych. Bardzo lubię mówić do kolegów po fachu, choć nie myślą oni jak inwestorzy, a bardziej jak rachmistrze. Pokazywaliśmy przykład inwestowania w nieruchomości i tego, ile trzeba w nie zainwestować i jaki przepływ pieniężny można z nich co miesiąc uzyskać.
Innymi słowy, gdy fundusz inwestycyjny mówi ci, osiągamy 10% zwrotu z inwestycji, to w moim świecie znaczy to tyle, co nic, bo masz 10% na papierze. Może kupili akcje po $10, a teraz są warte 11, ale dzięki temu żywa gotówka nie wpływa do twojej kieszeni. Oni to nazywają zyskiem z twojej inwestycji, ale my nie. Kiedy my mówimy o 10% zysku z nieruchomości, mówimy o pieniądzach w twojej kieszeni, już teraz. To wielka różnica.
To się nazywa przepływ pieniądza do twojej kieszeni. A kiedy taki fundusz jest częścią twojego planu emerytalnego, to nie możesz nawet dotknąć tych pieniędzy, nawet ich zobaczyć. Nic nie wpływa do twojej kieszeni. Na tym spotkaniu mówiliśmy o wpływie odpisów amortyzacyjnych nieruchomości na opodatkowanie, które mogą nawet zwiększyć twój zwrot z inwestycji, gdyż straty na papierze obniżą twoje podatki.
Z nieruchomościami możesz tak zrobić, ale nie z funduszem inwestycyjnym.
Oczywiście. To można zrobić tylko przy nieruchomościach.
Na tym dość dużym seminarium dla 1200 osób próbowaliśmy pokazać różnicę między rodzajami aktywów, między papierami wartościowymi, takimi jak fundusze inwestycyjne, a nieruchomościami. Na przykład straty na giełdzie są zawsze złe, ale strata w nieruchomościach może oznaczać więcej pieniędzy w twojej kieszeni. I to gotówki, a nie jakichś iluzorycznych procentów na papierze.
Właśnie. Kiedy pokazywaliśmy ten przykład, jeden z księgowych powiedział: stosujecie niewłaściwe stawki podatkowe. Powiedziałam, że to może obniżyć podatki o 35%, aby pokazać, jaki odpis amortyzacyjny nieruchomości pozwala odliczyć więcej od podatku. Chodziło mi o pokazanie sposobu, jak wykorzystać spadek wartości budynku do zwiększenia zwrotu z inwestycji, a on zaczął się spierać o procenty. Mogłam powiedzieć 42 albo 25, to nie ma znaczenia. Chodziło o to, że odnosisz korzyści ze spadku wartości w nieruchomościach, bo to zwiększa twoje zwroty z inwestycji.
A ta korzyść oznacza gotówkę w twojej kieszeni, a powtarzam, zysk na giełdzie nie oznacza gotówki w twojej kieszeni. Oznacza tylko, że wartość twoich akcji poszła w górę. A dla mnie to nic nie znaczy. Myślę, że niemądrze jest w ten sposób liczyć zwrot z inwestycji. Kiedy na giełdzie mówi się o zwrocie, oznacza to zwrot na papierze, a nie w gotówce. Mnie to bawi. Ciekawe, że przez całe życie, jeszcze w szkole i później, czepiali się mnie zawsze tak zwani piątkowi uczniowie i studenci. Nie mam nic przeciwko tym ludziom, często są to świetni prawnicy, lekarze czy księgowi, jednak większość księgowych i prawników działa w kwadrancie P oraz S, a więc pracują na etacie lub prowadzą własny mały biznes. Między właścicielem biznesu a inwestorem jest spora różnica. Ja jako inwestor inaczej patrzę na świat. Kiedy mówię o zwrocie z zainwestowanych pieniędzy, Sharon potwierdzi, iż większość księgowych nie liczy zwrotów w taki sposób. Jeśli ja wkładam powiedzmy $1,000,000 w jakiś projekt i oczekuję 10% zwrotu, to znaczy, że chcę co roku otrzymywać z niego $100,000. 100 tysięcy do mojej kieszeni. Ale okazuje się, że większość księgowych nie liczy zwrotu z zainwestowanej gotówki, prawda, Sharon?
Bo nie tak nas uczono liczyć zysk. Uzyskana gotówka z zainwestowanych pieniędzy to sposób liczenia inwestora, a nie księgowego.
Nie będziemy was tu uczyć, jak być księgowym, czy jak liczyć zysk. Chcemy tylko powiedzieć, że aktywa z każdej grupy, biznesy, nieruchomości i papiery wartościowe mają swoje mocne i słabe strony. Jeśli chcesz być profesjonalnym biznesmenem czy inwestorem, to naprawdę musisz rozumieć te różnice. I to jest esencja tej książki. Problem w tym, że większości księgowych nie uczy się inwestowania, większości prawników także nie. Oni nie myślą jak inwestorzy, a jeśli masz odnieść sukces, musisz myśleć tak jak inwestor. Bogaty ojciec mawiał, strach to fundament głupoty. Kiedy ktoś mi mówi, że inwestowanie jest ryzykowne, a co będzie, jak stracę pieniądze, to wiem, że jeśli ten ktoś nie zapanuje nad swoim strachem, w końcu zrobi coś głupiego. Na przykład będzie liczył zyski z inwestycji, które tak naprawdę nie są zyskami. To jak liczenie szczeniaków, zanim się jeszcze urodziły. Profesjonalny inwestor nie może robić takich rzeczy. A jednak, ponieważ ludzie tak się boją, robią głupie rzeczy, na przykład słuchają doradców, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Siła książki Kto zabiera twoje pieniądze polega na tym, że pokazuje ona, jak naprawdę wygląda świat skutecznego inwestowania. Na przykład połączenie aktywów biznesu, nieruchomości i akcji składa się na formułę, która z McDonald'sa czyni jedną z najbogatszych firm na świecie. Jej właściciele są naprawdę bogaci, ponieważ McDonald's to biznes, a jednocześnie największy właściciel nieruchomości na świecie, a do tego jeszcze spółka akcyjna obecna na giełdzie. Mamy tu wszystkie trzy rodzaje aktywów i dlatego jest to tak bogata, silna firma, którą inwestorzy uwielbiają. Jeśli zamierzasz być skutecznym inwestorem, naprawdę musisz znać różnicę między biznesem, nieruchomościami i papierami wartościowymi. Właśnie o tym mówi książka Kto zabiera twoje pieniądze.
I to jak one współdziałają, jak jedne aktywa mogą przyspieszyć inne. Kolejną kwestią, jaką poruszamy w książce, jest różnica pomiędzy faktem a opinią. Kiedy mówisz o zwrocie z zainwestowanych pieniędzy, to mówisz o fakcie. Tyle i tyle pieniędzy masz w kieszeni.
Nie liczę pieniędzy leżących na stole, tylko te w mojej kieszeni. Jeśli twój fundusz inwestycyjny czy emerytalny podaje, iż zanotował wzrost o 10%, twoje pieniądze wciąż tylko leżą na stole. Nie możesz ich sobie wziąć. Musiałbyś je ukraść albo wycofać, a to głupie.
Kiedy mówią o twoim majątku, szacują wartość aktywów na papierze. Ile byś miał, gdybyś dziś to wszystko sprzedał? To tylko opinia, bo jutro to może być warte o połowę mniej.
I nie biorą pod uwagę kwestii podatkowych. Jak długo miałeś te akcje, ile na nich zyskałeś, jaki podatek od zysku zapłacisz. To, co ci mówią, to kompletna iluzja. Właśnie dlatego mam poważny problem, kiedy słyszę, jak tak zwani eksperci finansowi mówią, że rynek idzie w górę albo że wartość twojego portfela ostatnio spadła. Większość z tego to gruszki na wierzbie. Wielu ludzi, którzy myślą, że inwestują, tak naprawdę tylko lokuje swoje pieniądze. Kto zabiera twoje pieniądze, to nie jest książka o lokowaniu pieniędzy. Ludzie chcą chronić swoje pieniądze przed utratą, więc wpłacają je na lokatę. W świecie dzisiejszej gospodarki coś takiego oznacza największe straty, bo rządy potrafią drukować pieniądze szybciej niż ty je możesz zaoszczędzić. Jeśli ty oszczędzasz, a rząd w tym czasie drukuje nowe pieniądze, to oznacza, że każdy twój dolar traci na wartości. Na przykład jeśli w USA zaoszczędziłeś 10 tysięcy w roku 2002, rok później były one warte tylko 7 tysięcy. Myślisz, że jesteś sprytny, bo zaoszczędziłeś swoje pieniądze, lokując je w banku, ale banki nie lokują swoich pieniędzy. Bank bierze twojego dolara i inwestuje go 20 razy, a tobie wypłaca kilka procent. Sam dostaje z niego o wiele, wiele więcej. Dlatego profesjonalni inwestorzy nie lokują pieniędzy, tylko nadają im przyspieszenie. Właśnie to opisuje ta książka, czyli jak inwestorzy przyspieszają obieg pieniędzy, wykorzystując trzy rodzaje aktywów: biznesy, nieruchomości i papiery wartościowe. Jeśli chcesz być bogaty czy być profesjonalnym inwestorem, nie mówię, że ten proces jest łatwy, bo wymaga sporo finansowej edukacji. Ja się tego uczyłem przez wiele lat. Ale jeśli chcesz wkroczyć na drogę, którą idą profesjonalni inwestorzy, to pamiętaj, że oni nie lokują swoich pieniędzy, tylko je przyspieszają.
Chciałabym podkreślić, że dużo zależy od poziomu edukacji finansowej. Szkoły nadal uczą, by lokować swoje pieniądze. Uczy się, by zdobyć dobrą pracę i odkładać pieniądze na ciężkie czasy czy na emeryturę. A my pokazujemy naszym czytelnikom, jak nadać przyspieszenie twoim pieniądzom, jak stać się swoim własnym bankierem, reinwestować zyski i pomnażać majątek, a nie trzymać go w bezruchu i czekać.
Na przykład w rozdziale 7 książki opisujemy trzy opcje. Wspominam tam o powtarzającym się pytaniu: mam 10 tysięcy, co powinienem zrobić? To może być 20 albo 100 tysięcy, bez różnicy. A więc w rozdziale 7 opisujemy trzy drogi, jakie możesz wybrać, mając 20 tysięcy dolarów na rynku 5% przez okres 7 lat. Warunki są takie same. Masz 20 tysięcy, rynek rośnie średnio o 5% rocznie i mija 7 lat. Droga pierwsza. Lokujesz pieniądze w funduszu inwestycyjnym. Z tych 20 tysięcy będziesz miał 28 tysięcy, a więc po 7 latach czekania zyskasz około 8 tysięcy. Cudownie. Większość ludzi myśli, że to bardzo mądre, że tak właśnie się inwestuje. Ale to nie są do końca rzeczywiste pieniądze. W większości przypadków to tylko na papierze tak wygląda. Żeby mieć te 28 tysięcy, musiałbyś sprzedać jednostki tego funduszu, więc nie jest to prawdziwy obraz zwrotu z twojej inwestycji. To jest tylko hipoteza, to jakby liczyć pieniądze w Las Vegas. Na stole leży 100 tysięcy, ale na razie to pieniądze kasyna, a nie twoje. Kiedy liczysz pieniądze będące jeszcze na rynku, to jakbyś liczył żetony w kasynie, które jeszcze mogą zniknąć. Dla mnie to bez sensu. Druga droga to wykorzystać te 20 tysięcy do zakupu domu wartego 200 tysięcy, a więc użyć tej kwoty jako 10% wkładu własnego. Rynek rośnie o 5% i tu zamiast 28 tysięcy po 7 latach masz 101 420 dolarów i to nie licząc przepływu pieniężnego. Ta kwota może być wyższa, jeśli masz przychody z wynajmu, ale nawet jeśli pokrywałyby one tylko koszty utrzymania, to po 7 latach na 5% rynku zamiast 28 miałbyś 101 tysięcy. Tak wygląda siła dźwigni finansowej. Trzecia droga to użyć dźwigni i przyspieszenia. Te same 20 tysięcy, ten sam 5% rynek przez 7 lat i wartość twojego wkładu rośnie do 273 tysięcy i to bez przepływu pieniężnego. Chodzi o samą wartość majątku. Możesz mieć do tego 10% dodatniego przepływu pieniężnego, a więc 10% zwrotu. To prawdziwy zysk, prawdziwa, żywa gotówka. Za każdym razem na początku jest 20 tysięcy dolarów, ten sam rynek i ten sam okres czasu. A jednak jeden człowiek na końcu ma 28 tysięcy, inny 101 tysięcy, a jeszcze inny 273 tysiące. To jest siła dźwigni i przyspieszenia i o tym właśnie opowiada ta książka. W innym miejscu, w diagramie dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi, dowiesz się, że jednym z akceleratorów stosowanych przez ludzi bogatych jest biznes. czyli to, co Sharon i mnie pozwoliło zarabiać więcej. Tak samo jak McDonald's, mamy biznes. Zarobionych w nim pieniędzy nie wydajemy, tylko przenosimy na rynek nieruchomości. Piękne jest to, że do każdego dolara zainwestowanego tutaj bank dokłada nam swoich 9, jeśli korzystamy z 90% kredytowania. To znaczy, że moja podstawa inwestowania poważnie wzrasta o 900%. To wydaje mi się o wiele mądrzejsze niż wkładanie pieniędzy na konto, bo wtedy je tracę, zyski zjada inflacja. Poza tym mamy ulgi podatkowe, ochronę poprzez spółkę z OO. System podatkowy mocno preferuje nieruchomości, bo jak mówiła Sharon, można obniżyć wartość budynku, co wygląda jak strata, ale naprawdę zwiększa przepływ pieniężny do twojej kieszeni, prawdziwego pieniądza, co zwiększa twój zwrot z inwestycji. Właśnie o te zyski kłócił się z nami ten księgowy. Uważał, że Sharon stosowała za wysokie wskaźniki. Może za wysokie dla niego, ale my w praktyce osiągamy nawet 42% zysku, a nie 27%, jak podaliśmy. Ten człowiek był biednym księgowym i takie miał nastawienie. Kłócił się z nami o przykładowe liczby, które nie miały znaczenia, a nie rozumiał sensu całości. W tym momencie można przemieścić pieniądze do papierów wartościowych, takich jak zwolnione z podatku fundusze, jedyne jakie lubię. Można zainwestować w mocne akcje firm naftowych i otrzymać ulgi podatkowe, w fundusze hedgingowe, w opcje, w prywatne i giełdowe spółki itd. A ostatnie w kolejce byłyby fundusze inwestycyjne. Książka odpowiada właśnie na to pytanie, dlaczego bogaci stają się jeszcze bogatsi? Bo nie lokują pieniędzy, tylko przyspieszają ich przepływ, nabywając więcej różnych aktywów, a nie wkładają wszystkiego do banku, na fundusz emerytalny czy inwestycyjny.
Ten przykład trzech różnych dróg, o których mówił Robert, usłyszeliśmy od księgowego, który zna się na inwestowaniu. Właśnie kogoś takiego powinieneś szukać, księgowego czy prawnika, który sam jest inwestorem, ale także rozumie, jak współdziałają ze sobą te trzy rodzaje aktywów, aby powiększać twój majątek. Jeden rodzaj aktywów wspomaga inny. Twoja definicja dywersyfikacji mówi, że trzeba inwestować w trzy różne rodzaje aktywów, a nie w różne fundusze inwestycyjne, prawda?
Tak, bo jest to raczej dywersja niż dywersyfikacja. Warren Buffett nie stosuje dywersyfikacji, my też nie. My przyspieszamy obrót naszych pieniędzy, naszymi aktywami, nabywamy więcej aktywów, utrzymujemy ruch. Sharon powiedziała ważną rzecz. To, że ktoś jest księgowym, nie oznacza, że zna się na tych sprawach. Jedną z najważniejszych inwestycji dla ciebie jest zainwestowanie czasu, by znaleźć bardzo mądrego księgowego i prawnika. Wielu księgowych i prawników da ci bardzo złe porady inwestycyjne, ponieważ większość z nich pochodzi z kwadrantów P i S, a nie B oraz I. Bogaty ojciec ostrzegał, jeśli słuchasz idioty, to teraz mamy już dwóch. Słuchaj rad z dużą ostrożnością. Wielu księgowych i prawników pozostaje w kwadrantach P i S, bo się boi. Nie znają się na inwestowaniu, na rodzajach aktywów. Strach jest fundamentem głupoty. Wielu ludzi ze strachu robi bardzo niemądre rzeczy. Przekazują swoje pieniądze komuś w nadziei, że jest ekspertem, ale on tak naprawdę jest tylko pracownikiem zatrudnionym przez fundusz inwestycyjny, jest sprzedawcą. Musisz uważać na swoje pieniądze, a im więcej wiedzy będziesz miał, i po to napisaliśmy tę książkę, tym łatwiej będzie ci znaleźć dobrego doradcę i tym lepsze mu zadasz pytania, by sprawdzić, czy ci pomoże, czy zaszkodzi.
Chcesz, aby ten doradca powiększył twój majątek, a nie eksperymentował na twoich pieniądzach.
Na zakończenie chcemy powiedzieć o finansowej grze. Piszemy o niej we wstępie do książki. Tę grę toczymy pomiędzy 25 a 65 rokiem życia. Kiedy kończysz edukację albo zaczynasz jakąś działalność w życiu, masz zwykle około 25 lat. Jesteś samodzielny i najwyższy czas wiedzieć, czego chcesz. Finansowa gra trwa zwykle około 40 lat. Powiedzmy, że życie zawodowe rozpoczynasz mając 25 lat, a kończysz je zwykle mając 65, kiedy masz nadzieję przejść na emeryturę. Spójrzmy na to jak na grę, która trwa 4 kwarty. Pierwsza kwarta to czas, kiedy jesteś w wieku od 25 do 35 lat. Pytanie, jak wygląda wtedy twoja sytuacja finansowa? Ja osobiście popełniłem tak wiele błędów, byłem tak daleko w tyle, że w tym okresie wpadłem w poważne kłopoty finansowe. Ale przynajmniej popełniłem wiele błędów. Problem w tym, że ludzie, przekazując pieniądze funduszowi inwestycyjnemu, chcą właśnie uniknąć błędów. Jeśli nie popełniasz błędów, niczego się nie uczysz. Kiedy lokujesz pieniądze u kogoś innego, najgorsze jest to, że się nie uczysz. W tej pierwszej kwarcie mojego życia zrobiłem wielki bałagan finansowy, a potem z niego wychodziłem. I o tym wychodzeniu mówi większość moich książek. To była dla mnie najlepsza edukacja. Druga kwarta to wiek od 35 do 45 lat. Ja w tym czasie wszystko sobie poukładałem i mogłem przestać pracować. Wygrałem tę grę jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Drugą połowę zaczynamy w wieku 45 lat. Jeśli masz mniej więcej tyle lat, zastanów się, na jakim etapie jesteś po pierwszej połowie tego meczu. Trzecia kwarta trwa do 55 roku życia, a czwarta od lat 55 do 65. Po 65 roku życia może być już tylko dogrywka. Być może w tym wieku musisz imać się jakichś prostych prac, żeby związać koniec z końcem, a jeśli liczysz na pomoc społeczną czy ubezpieczenie społeczne, no, to życzę ci powodzenia. Dogrywka to jedno, a po 85 roku życia w ogóle już nie mamy czasu. Niestety ludziom często z powodu braku odpowiedniej edukacji kończą się albo pieniądze, albo czas. Pytanie brzmi, na jakim etapie finansowej gry jesteś teraz? Moja żona Kim zakończyła ją po pierwszej kwarcie, miała 37 lat i nie musiała już więcej pracować. Ta gra dała jej wolność, a Kim na tyle ją polubiła, że prowadzi ją nadal dla przyjemności. Jest coraz bogatsza. Jak mówiłem, ja namieszałem w pierwszej kwarcie, ale wyszedłem z tego w drugiej. Zadaj sobie pytanie, kiedy wygrasz w swojej finansowej grze, żebyś mógł zacząć prawdziwe życie? Pieniądze dają taką możliwość, dlatego stale mówimy, że jeśli masz wystarczająco wysoki przepływ pieniężny, jesteś wolny i możesz żyć tak, jak chcesz. Jeśli stale robisz właściwe rzeczy, twój dochód powinien wciąż rosnąć, abyś w końcu miał tylko jeden problem, że masz za dużo pieniędzy. Właśnie o tym mówi ta książka, o sposobie myślenia, o tym, jak prowadzić tę finansową grę, jak szybko możesz się wzbogacić, jeśli zechcesz zainwestować czas w swoją edukację. Książka mówi o trzech rodzajach aktywów, o głupich pytaniach, które wciąż ktoś mi zadaje, mam 20 tysięcy dolarów, co powinienem z nimi zrobić? Powiem ci, że jeśli nie wiesz, co z nimi zrobić, to włóż je do banku, zanim jakiś ignorant ci podpowie, co zrobić i przekona cię, żebyś je dał jemu. Sam musisz odkryć, w jaki sposób chcesz grać w tę grę, kiedy chcesz ją wygrać i wyjść z niej. Mówiliśmy na początku o tym seminarium, na którym wzorowi studenci zaatakowali Sharon. Powiem to tak. To, że byłeś wzorowym studentem, nie znaczy, że wiesz cokolwiek o inwestowaniu czy o tym, jak prowadzić finansową grę. Sam pochodzę z rodziny wzorowych studentów. Większość to eksperci w swojej dziedzinie, ale nie w finansowej grze. Jeśli chcesz być bogaty, opieraj się na rzeczywistości, którą znasz. Jeżeli myślisz, że możesz zarobić 1000%, to możesz. Jeśli myślisz, że nie możesz, to nie możesz. Ale zawsze to, jaki zwrot uzyskasz, zależy od ciebie. Nie pozwól, by ktoś, nawet jeśli nazywa się doradcą, brokerem, albo był wzorowym studentem, określał twoją rzeczywistość. To ty ją tworzysz. Możesz uzyskać taki zwrot z inwestycji, jaki zechcesz, jeśli zdobędziesz konieczne umiejętności i doświadczenie. Ostatni komentarz, Sharon?
Nie ujęłabym tego lepiej. Uważaj, by ta finansowa gra o pieniądze nie przejęła kontroli nad twoim życiem. Jeśli pozwolisz, by inni decydowali o tym, co dzieje się z twoimi pieniędzmi, oddajesz im kontrolę nad swoim życiem. Pamiętaj o finansowej grze i tych czterech kwartach. Z tą całą wiedzą, o której mówimy, nadając swoim pieniądzom przyspieszenie, możesz przejąć kontrolę nad swoim życiem, a potem zdobyć wolność, wyrwać się z wyścigu szczurów i dalej prowadzić tę grę, ale dlatego, że chcesz, a nie, że musisz.
A zwrot z twoich inwestycji może być taki, jak zechcesz, jeśli zgodzisz się zapłacić odpowiednią cenę. Dziękuję bardzo.